Przed świętem Paschy Jezus był już świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Trwała wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go. Jezus wiedział, że Ojciec przekazał wszystko w Jego ręce. Wiedział, że wyszedł od Boga i że do Boga odchodzi. W tych okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył swe wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Gdy podszedł do Szymona Piotra, ten go zapytał: Panie, Ty mi chcesz myć nogi? Jezus odpowiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz. Przyjdzie jednak chwila, gdy stanie się to dla ciebie jasne. Piotr nie mógł się z tym pogodzić. Za nic w świecie nie będziesz mył mi nóg. A Jezus na to: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Szymon Piotr zmienił więc zdanie. Panie, powiedział, myj nie tylko moje nogi, ale i ręce i głowę. Jezus odpowiedział: Wykąpany człowiek nie musi myć nic poza nogami. Jest cały czysty. Wy też jesteście czyści, ale nie wszyscy. Jezus bowiem był świadom, kto ma go wydać, i właśnie dlatego powiedział, że nie wszyscy są czyści. Gdy więc umył im nogi, włożył swe szaty, ponownie usiadł i powiedział: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie. I słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Ręczę i zapewniam, sługa nie jest większy od swego pana, ani poseł od tego, który go posyła. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. To jest Boże Słowo. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Ci jeszcze raz za Twojego Syna, dziękujemy Ci za Słowo, za te różne rzeczy, które są zapisane w Biblii, w Piśmie Świętym, i że możemy poznawać lepiej, rozumieć więcej odnośnie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dzisiaj ucz nas postawy, jaką miał Jezus Chrystus. Ucz nas tej postawy, żeby była obecna w naszym życiu, żebyśmy też byli podobni do Niego. Coraz bardziej i bardziej. Abyśmy mogli w ten sposób uwielbić Ciebie, Ojcze. Amen. Są dwa, tak na potrzeby tego kazania, tak wymyśliłem, że są dwa rodzaje fachowców, specjalistów. Jedna grupa to są w cudzysłowie rzemieślnicy, a druga grupa to pasjonaci. Rzemieślnicy, tak, czy fachowcy, których określam rzemieślnicy, to są tacy fachowcy, którzy nie wkładają swojego serca w to, co robią. Jeśli mają jakąś rzecz do zrobienia, oczywiście zrobią ją raz lepiej, raz gorzej, prawda? W zależności od tego, jak im się będzie chciało, czy jaki nastrój będą mieć. Ważne dla nich jest, żeby odhaczyć. Tak? Zadanie zrobione, z głowy mogę się zająć czymś innym, mogę włożyć beret na głowę i iść do domu. Ich nie interesuje jakość. Ważne, aby było swoje zrobione i żeby móc zakończyć. I to są właśnie tacy rzemieślnicy. Ale czasami wśród fachowców można znaleźć prawdziwego pasjonata. Pasjonata, czyli człowieka, który wkłada całe serce w to, co ma zrobić. Jego nie interesuje tak zwane odfajkowanie, odwalenie roboty. Jeśli robi, to wkłada w to swoje serce. To musi to być zrobione dobrze. On będzie siedział i będzie dłubał. Jeżeli mu brakuje wiedzy, to on sięgnie po książkę jakąś, się doszkoli, prawda? On musi zrobić to i musi to zrobić dobrze. Pasjonata nie interesuje byle jakość. Jego interesuje jakość. On musi być zrobiony dobrze. Ale przy okazji pasjonat, on nie tylko skupia się na tym, co ma zrobić, on jeszcze sprawdzi trzy inne rzeczy, żeby to, co zrobił, było zrobione właściwie. Więc jeśli masz jakąś pralkę, lodówkę, samochód, to kogo oddałbyś do naprawy, jeżeli by się popsuły? Do rzemieślnika czy do pasjonata? No ja bym oddał osobiście do pasjonata, bo wiem, że mam pewność, że on się tym właściwie zajmie. A taki rzemieślnik to niekoniecznie naprawi właściwie. Więc mamy tutaj pewną historię odnośnie Pana Jezusa Chrystusa i Jego uczniów. I ta historia dotyczy uczniostwa, naśladowania Pana Jezusa Chrystusa. I Chrystus w pewnym sensie w tej historii nas uczy, że jeśli chodzi o uczniostwo, nie można być tym rzemieślnikiem. Nie można, prawda, stawiać na tak zwaną byle jakość, aby zrobić, aby odwalić i robić swoje dalej. Nie. Żeby być uczniem Jezusa Chrystusa, trzeba być pasjonatem, trzeba wkładać to swoje serce. Więc spójrz na swoje serce, zadaj sobie pytanie, czy jesteś pasjonatem Chrystusa, czy też może takim rzemieślnikiem w uczniostwie. W wersecie trzecim czytamy, że Jezus wiedział, że Ojciec przekazał Mu wszystko. Przekazał wszystko w Jego ręce. Jezus wiedział, od kogo przyszedł i do kogo odchodzi. Jezus wiedział to, co powiedział swoim uczniom przed tym, jak wstąpił do nieba. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Wszystko jest w Jego ręku. Wszelka władza, wszelka moc na niebie i na ziemi jest w ręku Jezusa. Ojciec Mu to dał. Ale Jezus jeszcze im tego nie mówi, ponieważ oni nie są na to gotowi. Więc Jezus wie, kim jest. Jezus zna swoją pozycję. On jest Królem Królów i Panem Panów. On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. On ma pełnię władzy, zarówno w niebie, jak i na ziemi. Nie ma nikogo innego, kto mógłby się z Nim równać pod względem pozycji. Ale zaraz po tej informacji pojawia się, można powiedzieć, szokująca informacja, ponieważ jest tam napisane, czy Jan mówi nam, że Jezus wstał od wieczerzy i zdjął swój strój i ubrał się w strój sługi. Jezus ubrał się w strój najniższego sługi, a następnie zaczął myć stopy swoich uczniów. Ten strój, który Jezus przywdział, pasował do tego, co Jezus robił. Tylko czy ten strój i to, co Jezus wykonywał, pasowały do tego, kim Jezus jest? Czy pasowały do Jego pozycji jako Króla Królów, jako tego, który ma wszystko w swoim ręku? Kiedy patrzymy na tekst, to wydaje się, że nie było to spontaniczne działanie. Nie było to działanie podyktowane chwilą. To znaczy, że Jezus nagle nie zobaczył gdzieś tam w rogu misy, pomyślał, o teraz umyję nogi swoim uczniom. Nie. Wydaje się, że Jezus zaplanował to. Przygotował się do tego. Przygotował strój, przygotował misę, przygotował wodę. Wybrał odpowiedni czas i moment. Przygotował wszystko, co było potrzebne, by móc umyć swoim uczniom nogi. Po co? Po co Jezus to robi? Co chce osiągnąć? Niedawno pojawiła się informacja w mediach o tym, że król Holandii, Wilhelm Aleksander, dwa razy w miesiącu lata liniami lotniczymi, pasażerskich linii lotniczych, jako drugi pilot. Prawda? Jeszcze niedawno też się pojawiła informacja na przykład, że ten nowo wybrany prezydent Francji pojawił się publicznie w garniturze za 48 euro. Prawda? I od razu zrobiono porównanie z poprzednim prezydentem, który miesięcznie na fryzjera tylko wydawał około 10 tysięcy euro. Prawda? Więc jak ludzie reagują na tego typu informacje? No bardzo pozytywnie. takie informacje ocieplają wizerunek tej osoby, która jest, prawda, gdzieś tam wysoko postawiona. Takie informacje skracają pewien dystans, jaki dzieli nas, zwykłych takich ludzi, prawda, przeciętnych, kowalskich, od tych ludzi, którzy są tam gdzieś wysoko u władzy. Wtedy człowiek sobie myśli, ten król wcale nie jest taki odległy ode mnie, on też pracuje, prawda? Lata tymi samolotami, wozi tych ludzi, więc on wie, co to jest praca. Czy też ten prezydent Francji, on też nie jest taki odległy od nas, jest taki sam jak my, prawda? Też nie nosi się, czy nie chodzi w drogich garniturach, tylko chodzi w takich garniturach, na które każdy może sobie pozwolić, nie jest inny od nas. Więc pytanie, czy Jezus, myjąc nogi swoim uczniom, chciał ocieplić w ten sposób swój wizerunek? Czy Jezus chciał skrócić dystans, jaki był pomiędzy Nim a uczniami, skoro On miał wszelką władzę w swoim ręku? Więc żeby to móc ocenić, to trzeba się przyjrzeć reakcji uczniów na to, co Jezus zrobił. Jaka jest reakcja uczniów? Widzimy reakcję Piotra. Ale kiedy widzimy reakcję Piotra, to tak naprawdę widzimy reakcję wszystkich uczniów, ponieważ Piotr mówi, co myśli. I Piotr jakby nie zastanawia się, on po prostu mówi. Inni gdzieś tam szemrają po bokach, nie mówią otwarcie, ale mają swoje przemyślenia. I można powiedzieć, że Piotr jest takim rzecznikiem tych wszystkich uczniów. Kiedy Jezus po raz pierwszy, czy też zapytał swoich uczniów, za kogo go uważają, Piotr od razu odpowiedział, prawda, ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Kiedy Jezus zaczął mówić o swojej śmierci, od razu Piotr wyskoczył, Panie, nie przyjdzie to na ciebie. Tak? Piotr jest takim, można powiedzieć, że otwartą księgą. On mówi to, co myśli. Nikt inny poza nim nie ma odwagi. Piotr, na Piotra można liczyć w tej kwestii. On zawsze powie to, co myśli. Więc jaka jest reakcja uczniów? Jaka jest reakcja Piotra? W wersecie 6 Piotr, widząc, co Jezus robi, i widząc Jezusa podchodzącego do Piotra, żeby umyć Jemu nogi, Piotr mówi, Panie, Ty mi chcesz myć nogi? A w wersecie 8 jest napisane, za nic w świecie nie będziesz mył mi nóg. Za nic w świecie nie będziesz mył mi nóg. Więc po tych wypowiedziach widać na pewno dwie rzeczy. Po pierwsze widać zdziwienie Piotra, albo nawet pewne zaskoczenie Piotra, a po drugie widać jego negatywne podejście do tego, co Jezus chce zrobić. Piotr jest przeciwny temu, żeby Jezus umył mu nogi. Ten pomysł zdecydowanie mu się nie podoba. Według Piotra pomysł Jezusa, aby umyć nogi uczniom, jest po prostu nietrafiony, jest zły. Dlatego widać tu pewne rozczarowanie Piotra Jezusem. Bo Piotr jako przyjaciel Jezusa nie chce, aby ten popełnił błąd. Dlatego jego druga wypowiedź ma taki zdecydowany charakter. Za nic w świecie nie będziesz mył moich nóg. Piotr chce przyprowadzić Jezusa do pionu, do właściwego zachowania, stosownego dla Chrystusa. Więc dla Piotra pomysł Jezusa, aby umyć nogi uczniom, był po prostu szokujący. To był negatywny szok. To nie było coś pozytywnego, ale negatywny. Piotr i uczniowie odebrali to bardzo negatywnie. Dlaczego Piotr zareagował właśnie w taki sposób? Co go tak zszokowało? W tamtej kulturze nóg, czy mycie nóg było zajęciem zarezerwowanym dla sług, którzy mieli najniższą pozycję w gospodarstwie, czy tam najniższą rangę. Generalnie osoby równorzędne nie myły sobie nóg. Były bardzo rzadkie przypadki tego, żeby osoby równorzędne sobie umywały nogi, czy myły nogi, ale było to tylko wtedy, kiedy był to wyraz ogromnej miłości jednego do drugiego. Niektórzy Żydzi byli zdania, że od żydowskich niewolników Nie powinno się wymagać, aby myli innym nogi. To zadanie powinno być zarezerwowane dla pogańskich niewolników albo dla kobiet lub dzieci. Jest taka znana historia z tamtego okresu, czy tam późniejszego, o rabim Iszmaelu. Pewnego dnia rabi Iszmael wrócił do domu z synagogi, jego matka chciała mu umyć stopy, ale on odmówił. Dlaczego? Ponieważ uznał, że jest to zbyt upokarzające dla niej. Dodatkowo no, trzeba powiedzieć, że zarówno w źródłach żydowskich, jak i grecko-rzymskich nie ma jakiejkolwiek wzmianki o kimś wyższej rangi, który by umył komuś, czy umył nogi komuś niższej rangi. Więc kulturowo, widzimy, że kulturowo to nie pasuje. To nie jest elementem kultury, żeby ktoś wyższej rangi mył stopy komuś niższej rangi. I też właśnie musimy pamiętać o tym, że uczniowie mieli swoje wyobrażenie Chrystusa, czyli tego namaszczonego przez Boga króla. Oni oczekiwali Mesjasza, który mocną ręką wyswobodzi ich z niewoli i odbuduje Królestwo Izraela. I że pod jego nogami, pod jego stopami znajdą się wszyscy wrogowie. Więc im się w głowie nie mieściło, żeby Chrystus brał czyjeś stopy i je mył. Im się w głowie nie mieściło, żeby ten namaszczony przez Boga król przyjmował postać, też pozycję najniższego sługi i umywał nogi innym. To pod jego nogami miały się znaleźć wszyscy jego wrogowie. Więc dla Piotra zachowanie Jezusa było niezgodne z wszelkimi normami społecznymi. Postrzegał to jako coś, co jest niegodne Jezusa, jego pozycji. Dlatego był to dla niego negatywny szok, kiedy Jezus przebrał się jak sługa i zaczął myć nogi swoim uczniom. Więc na pewno Jezusowi nie chodziło o ocieplenie wizerunku, ani o skrócenie dystansu. Więc po co Jezus umył nogi swoim uczniom? Odpowiedź znajduje się w wersetach od 12 do 17. Gdy więc umył im nogi, włożył swe szaty, ponownie usiadł i powiedział: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście je wyczynili tak, jak ja wam uczyniłem. Ręczę i zapewniam, sługa nie jest większy od swego pana, ani poseł od tego, który go posyła. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Więc Jezus nie ociepla swojego wizerunku, Jezus nie skraca dystansu, Jezus, myjąc nogi swoim uczniom, daje przykład, daje wzór tego, jak mają postępować względem siebie nawzajem. Tak jak Jezus umył nogi im, tak oni powinni naśladować Jezusa i umywać nogi sobie nawzajem. Więc w ten sposób Jezus ustanawia pewien standard, pewną normę chrześcijańskiego życia. Skoro On, który jest tym, który ich posyła, posyłający, umył im nogi, to tym bardziej oni, posłani, powinni obmywać nogi sobie nawzajem. Skoro On jest ich Panem i umył im stopy, tym bardziej oni, Jego słudzy, powinni sobie umywać stopy. Tylko podstawowe pytanie. Czy chodzi tutaj o mycie stóp? Czy może chodzi o coś innego? Czy mycie stóp jest tutaj właśnie kluczowe? Czy może chodzi o coś innego? Gdyby chodziło po prostu o mycie stóp, to po co Jezus przygotowywałby sobie strój sługi? Po co Jezus przebierałby się w ten strój? Wystarczyłoby wziąć miskę z wodą i ręcznik i umyć stopy uczniom. A Pan Jezus robi rzeczy w przemyślany sposób. Ten strój ma przemawiać. Pan Jezus robi rzeczy właśnie w przemyślany sposób i ta cała sytuacja ma przemawiać. I to ma przemawiać w bardzo precyzyjny sposób, żeby nie było żadnych niedomówień. Chrystus, ten namaszczony przez Boga Król, uniża się i staje się sługą swoich uczniów. Myjąc im stopy, służy im. I to jest wzór do naśladowania, jaki Jezus chce zostawić swoim uczniom. Nie chodzi o samo mycie stóp. Tu chodzi o uniżenie, które wynika z miłości. Tu chodzi o uniżenie, aby służyć w miłości. Skoro On, któremu Ojciec dał wszystko w ręce Jego, Chrystus, Pan, Bóg w ciele, który jest ponad wszystkim, który jest wyższy rangą od swoich uczniów, uniżył się przed nimi i umył im stopy, to jak powinni postępować oni między sobą, między równymi sobie? Tym bardziej powinni uniżyć się i służyć sobie nawzajem. Tym bardziej powinni być gotowi służyć innym, traktować innych jak ważniejszych od siebie. Jezus robi to, co jest dla uczniów szokujące, aby pokazać im skalę swojego uniżenia i że tego samego wymaga od nich względem siebie nawzajem. Czy mamy praktykować mycie nóg innym uczniom? Niektórzy tak robią w niektórych kościołach. Papież na Wielkanoc czy przed Wielkanocą też wybiera sobie jakichś ludzi, którym myje nogi, czy umywa nogi, obmywa nogi. Czy i my powinniśmy mieć taką praktykę, na przykład oprócz chrztu i Wieczerzy Pańskiej, czy też powinniśmy mieć na przykład na nabożeństwie element mycia nóg innym? Co mówi na ten temat Nowy Testament, czy Pismo Święte? No, w Nowym Testamencie kwestia mycia nóg uczniom pojawia się tylko raz, poza tym miejscem. Pojawia się ona w 1 Tymoteusza, 5 rozdziale, 10 wersecie, ale pojawia się w trochę zaskakującym kontekście. Jest tam mowa o wdowach, które można wciągnąć na listę wdów po to, żeby Kościół mógł je wspierać. Ale żeby wdowa mogła zostać wpisana na listę i że mogła być wspierana przez zbór, przez Kościół, musiała spełniać pewne kryteria. Jakie? No na pewno musiała mieć dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, jakie pełniła. I Paweł wymienia te uczynki szlachetne, jakim powinna się charakteryzować taka wdowa. I między innymi, między tymi szlachetnymi uczynkami jest właśnie mycie nóg świętym. Więc Paweł nie traktuje tego jako powszechną praktykę w Kościele. Poza tym jednym miejscem Nowy Testament milczy odnośnie tego. Najwcześniejsze pozabiblijne dokumenty kościelne też o tym milczą. W związku z tym, według mnie, jest to za mało, by powiedzieć, że była to praktyka wczesnego Kościoła. Jest to za mało, żeby zrobić to jakąś taką praktykę w Kościele. Ale jest też drugi argument, który jest mocniejszy. W sercu tego nakazu, jaki dał Pan Jezus swoim uczniom, leży uniżenie wobec braci i sióstr w Chrystusie i niesienie im pomocy, służenie im, a źródłem tego ma być wzajemna miłość. Do mycia nóg można się nagiąć. Tak? Człowiek jest w stanie nagiąć się do różnych rzeczy po to, żeby coś zyskać dla siebie. Tak? Żeby coś ugrać dla siebie, żeby coś zyskać. Więc można mieć nogi uczniom, tak, innym, można komuś myć nogi i ciągle być w swoim sercu pysznym. I ciągle można mieć niewłaściwe myśli w swoim sercu odnośnie tej osoby. Można komuś myć nogi, ale to wcale nie oznacza uniżenia, bo człowiek, jeżeli w sercu nie jest uniżony, to nawet mycie nóg nie zmieni tego, że to nie będzie uniżenie. Więc nie umywanie stóp jest tu istotne, ale uniżenie prowadzące do służenia braciom i siostrom w Chrystusie. I z tych dwóch powodów nie musimy praktykować mycia nóg innym uczniom, ale powinniśmy i musimy praktykować uniżenie i służenie w miłości naszym braciom i siostrom w Chrystusie Jezusie. Taki nakaz i taki wzór dał Pan Jezus swoim uczniom. Uniżenie Jezusa, jakie widzimy przy myciu stóp uczniów, nie jest jednorazowe. Nie jest na potrzeby chwili. żeby coś pokazać albo żeby coś udowodnić. Kiedy popatrzymy na całe życie Jezusa, to widzimy od początku do końca, że jest ono pełne uniżenia. Ten, przez którego powstał cały świat, dla którego istnieje wszystko, uniżył się i stał się człowiekiem. Więc widzimy już w Jego narodzeniu, widzimy Jego uniżenie. On nieograniczony, tak, wszechmogący, wszechpotężny, wszechwiedzący, przyjmuje postać człowieka, przyjmuje ograniczenia. Więc to jest uniżenie. Jako człowiek kim jest? Jest sługą. On służy swojemu Ojcu, On służy tym ludziom, do których został posłany. On jest sługą. I umycie nóg uczniom nie było, można powiedzieć, największym szokującym zachowaniem Jezusa, czy szokującym uniżeniem, ponieważ Jezus jeszcze bardziej uniżył się na krzyżu Golgoty. Kiedy Jezus mył nogi uczniów, uniżył się do pozycji sługi, najniższego sługi, czy sługi najniższej rangi, ale kiedy Jezus zawisł na krzyżu, to uniżył się do pozycji przestępcy. On wziął na siebie nasze winy, nasze grzechy, nasze przestępstwa i tam zawisł. Dlatego Paweł napisał w liście do Filipian. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równy. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Jeśli jesteśmy uczniami Chrystusa, to naszym powołaniem, naszym obowiązkiem, naszym pragnieniem jest naśladowanie naszego Pana i Mistrza. W związku z tym uniżenie i służenie sobie nawzajem nie jest dla nas opcją. Tak jak Jezus uniżył siebie i przyjął postawę sługi, tak samo my powinniśmy uniżyć się przed naszymi braćmi, siostrami w Panu i służyć im metaforycznie, w przenośni, myjąc im ich stopy. Jaka jest Twoja postawa serca względem Twoich braci i sióstr w Panu? Czy jesteś na tyle uniżony wobec nich, żeby im służyć? Czy Twoim pragnieniem jest, by im służyć? Czy służysz wszystkim tak samo, niezależnie od ich duchowego wzrostu, czy pozycji w Kościele, czy w świecie? Bo czasami łatwiej jest uniżyć się w cudzysłowie i w cudzysłowie służyć, jeśli możemy coś na tym ugrać dla siebie. Jeśli sami odniesiemy jakąś korzyść z tego, że inni będą widzieć, jak my w cudzysłowie służymy, jak się uniżamy. Więc jaka jest postawa Twojego serca? Jaka jest Twoja postawa względem Twoich braci i sióstr w Panu? Czy służysz im? Być może zastanawiasz się, jak możesz służyć swoim braciom i siostrom w Panu. Nie znam odpowiedzi. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Prawda? Bo to każdy sam musi rozpoznać, czym go Pan obdarował. Czym go Pan obdarował? Jaki dar? I w czym może służyć? Gdzie może służyć? Ale patrząc na Pana Jezusa, możemy kilka sugestii wyciągnąć, wywnioskować. Po pierwsze, do służenia trzeba się przygotować. Trzeba przygotować swoje serce, czyli trzeba zacząć od siebie samego. Musimy pamiętać, że służenie innym, nie wiem jak wy, ale dla mnie jest trudne, nie jest łatwe. Jestem grzesznikiem i jest we mnie mnóstwo pychy. I to powstrzymuje mnie od robienia tego, co właściwe, od służenia. Dlatego muszę stale sobie przypominać, że w tym wszystkim, co robię, potrzebuję mieć postawę sługi, potrzebuję mieć serce sługi, taką mieć serce takie, jakie miał Jezus. Dlatego potrzebuję medytować, rozmyślać nad krzyżem Pana Jezusa Chrystusa, nad tym, jak On uniżył siebie i jak On służył innym, jak służył Ojcu. Też myślę o tych różnych innych mężach Bożych, którzy byli sługami. Więc patrzę na inne właściwe czy dobre przykłady po to, żeby zachęcić siebie, zmotywować siebie, ale też modlę się później o to, żebym pragnął służyć innym tak, jak pragnął tego Jezus. Modlę się, żeby moje serce było sercem sługi. Tak? A kiedy będzie sercem sługi? Kiedy będę kochał moich braci i siostry. Więc muszę się też modlić o miłość do moich braci i sióstr. Modlę się też o to, żebym mógł stawać się lepszym i użyteczniejszym sługą. Więc trzeba się przygotować, trzeba zacząć od siebie samego, od swojego własnego serca. Trzeba się modlić o swoje serce, o siebie. Następnie patrzę, jak Pan Bóg mnie obdarował. Jeżeli mogę zasugerować, jak to działa w moim życiu, to patrzę, gdzie Pan, jak Pan Bóg mnie obdarował, jakie talenty we mnie włożył. I tymi talentami, tymi darami staram się służyć na tyle, na ile potrafię, na tyle, na ile mogę. I też dążę do tego, żeby właśnie to się przyczyniało do wzrostu innych. Więc jeżeli widzę jakieś obdarowanie, czy dar, czy talent w swoim życiu, to też się zastanawiam, jak mogę go użyć. Po to, żeby móc zaplanować, żeby służyć. Tak? Jak mogę go użyć? Jak mogę usłużyć innym właśnie tym darem, który mam? Więc następnie planuję. A jeżeli nie widzę jakiegoś szczególnego daru łaski w moim życiu, czy też jakiegoś talentu, każdy poza tym ma, tak? Ale możemy nie widzieć na początku, więc co? Czy mam nic nie robić? Nie. Patrzę, jakie są potrzeby w zborze. Patrzę, jakie są potrzeby wśród moich braci i sióstr, jeżeli są jakieś i mogę coś po prostu dołożyć do tego, czy pomóc w jakiś sposób, to się nie zastanawiam, czy Pan mnie do tego powoła, czy to jest moje służenie. Nie, po prostu idę i pomagam. Więc nie ogranicza się tylko do tego, ja mam taki dar, umiem grać na gitarze, więc Boże, tylko będę grać na gitarze. Albo ja mam dar taki, że umiem organizować różne rzeczy, więc będę tylko organizować jakieś eventy, czy wydarzenia, czy jakieś inne rzeczy w kościele. O nic więcej mnie nie proście. Tak? Nie. Bo są różne potrzeby i właśnie to umywanie nóg uczniom pokazuje, że my musimy, powinniśmy odpowiadać na wszystko, na wszelkie potrzeby, jakie się pojawiają. Żebyśmy mogli służyć sobie nawzajem we wszystkim. Nie tylko w tych darach, które są jakieś takie widoczne bardziej lub mniej. Więc zastanów się, jaki jest twój dar. Szukaj odpowiedzi na to pytanie, jeśli nie widzisz swojego obdarowania. Zobacz, patrz, szukaj sposobu, jak możesz służyć swoim braciom i siostrom. Zaplanuj, módl się o siebie i szukaj w tym wszystkim chwały Boga. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za Pana Jezusa Chrystusa, za to, że On przyszedł nas uczyć. Uczyć nas o Królestwie Bożym i On uczył nas właśnie poprzez swój własny przykład i Ojcze, dzięki Ci za to, że Jezus chociaż był Bożej, był równy Tobie, jest równy Tobie. On stał się człowiekiem, uniżył się i do śmierci krzyżowej. I to, Panie, ten krzyż Jezusa jest dla mnie osobiście, myślę, że dla każdego z nas powinien być taką motywacją do tego, żeby uniżać się przed innymi braćmi i siostrami, ponieważ tak uczynił Pan Jezus. Pan Jezus umył nogi nawet Judaszowi, który chociaż był formalnie jednym z 12, to jednak był nieczysty, ale uniżył się i umył mu nogi. I Panie, ucz nas tego, żebyśmy my właśnie byli takimi ludźmi, którzy nie patrzą na to, kto jaki jest, ale żebyśmy byli gotowi służyć, ponieważ właśnie w ten sposób postępował nasz Pan Jezus Chrystus. Ucz nas, Panie, tej miłości wzajemnej, tej miłości, jaką Ty miałeś, żebyśmy też mieli taką miłość do naszych braci i sióstr, żebyśmy byli gotowi służyć niezależnie od ceny, jaka przyjdzie nam, jaką przyjdzie nam zapłacić. Panie, Ty dałeś nam wzór i Ty wymagasz od nas, abyśmy Ciebie naśladowali. Nie jest łatwo. Czasami musimy przełamywać siebie i nasze różne, i tą pychę łamać. Panie, niech to będzie bolesne, ale wiemy, że to jest dobre, że to jest słuszne. Dlatego, Panie, proszę Ciebie, żebyś właśnie przełamywał te nasze serca, kruszył nasze serca, kruszył tą pychę w naszych sercach, abyśmy byli gotowi służyć tak, jak Ty służyłeś. I żebyśmy właśnie w ten sposób mogli uwielbić naszego Ojca w niebie. Skoro Ty byłeś gotowy to robić, nie ma powodu, dla którego my nie moglibyśmy tego robić. I pomóż nam, Panie, to zrozumieć. Pomóż nam to praktykować, abyś Ty był w tym wszystkim uwielbiony i wywyższony. Amen.